Ich przybycie dodało ducha komandosom tulącym się do skał, nad którymi świstały niemieckie pociski. Jeden z nich celnym rzutem granatu wybił załogę karabinu maszynowego, co otworzyło drogę do bunkra, który wkrótce potem został zniszczony. Komandosi rozcięli druty kolczaste i zsunęli się na dół na plażę. O godzinie 2:30 do brzegu zaczęły dobijać łodzie, które zabrały Brytyjczyków. Po drodze dołączyły do nich dwa niszczyciele, które miały osłonić kolumnę niewielkich jednostek przed atakiem niemieckich okrętów. Komandosi zostawili na francuskim brzegu jednego zabitego i 7 zaginionych. W ciągu dwugodzinnej akcji odnieśli wielkie zwycięstwo. Zabili 30-35 niemieckich żołnierzy, zniszczyli stanowisko radarowe, zdobyli kompletny radar i 3 jeńców. Saint-Nazaire, wielki rajd. Anglicy bali się tego kolosa. Pancernik Tirpitz, zwodowany 1 kwietnia 1939 roku w stoczni Wilhelmshaven, rozpoczął służbę 16 stycznia 1942 roku rejsem do Trondheim. Jego kadłub chroniły pancerze o grubości 32 cm, pokład 12 cm, a wieże artyleryjskie osłaniane były przez płyty grube na 37 cm. Główna artyleria składała się z 8 dział kalibru 380 mm zgrupowanych w 4 wieżach. Każdy z 960 pocisków zgromadzonych w magazynach pod pokładem ważył tonę i mógł razić cele odległe o 36 km. W 6 wieżach na śródokręciu zamontowano 12 dział kalibru 150 mm. Artyleryjską potęgę Tirpitza uzupełniało 16 dział kalibru 105 mm, 32 do 74 działek przeciwlotniczych kalibru 37,20 mm oraz 8 wyrzutni torped 533 mm. Wydawałoby się, że Brytyjczycy, mający ogromną przewagę na morzu, jako że ich flota liczyła 15 pancerników i 6 lotniskowców, nie muszą obawiać się samotnych niemieckich pancerników. Jednakże admiralicja zdawała sobie sprawę, ile szkód może poczynić niemiecki kolos, gdyby ruszy na Atlantyk. Jedynie pancerniki mogły stawić mu czoło, a każdy konwój, chroniony nawet przez krążowniki, nie miał żadnych szans spotkania z Tirpitzem. Salwy z jego dział dziesiątkowałyby statki i okręty eskorty, zanim te zdołałyby zbliżyć się na odległość, z której mogłyby rozpocząć skuteczny ogień. Obawa przed potęgą niemieckiego okrętu zamieniła się w strach, gdy inny niemiecki pancernik Bismarck wraz z towarzyszącym mu ciężkim krążownikiem Prinz Eugenem zadał flocie brytyjskiej na Atlantyku poważne straty. Na dno poszedł ciężki krążownik Hood z 1419 marynarzami stanowiącymi załogę Hooda i z nich tylko uratowało się 3. A pancernik Prince of Wales został uszkodzony. Anglicy zatopili w końcu Bismarcka, ale kosztowało ich to ogromnie wiele wysiłku. Musieli rzucić do walki oprócz pancernika Prince of Wales, lotniskowca Victorious, ciężkich krążowników Suffolk i Norfolk, pozostających od początku w kontakcie z niemieckim okrętem, pancerniki King George V, Rodney, Revenge i Ramillies, lotniskowiec Ark Royal, krążowniki liniowe Repulse, Renown, lekki krążownik Sheffield oraz wiele mniejszych jednostek, wśród których był polski niszczyciel Piorun. Cała ta potężna armada z największym trudem dopadła niemiecki pancernik, zanim dotarł do portu i zatopiła go. Bismarck poszedł na dno, ale rolę pogromcy brytyjskiej żeglugi mógł przejąć Tirpitz. W końcu sierpnia 1941 roku pierwszy lord admiralicji, pisał do premiera Churchilla: jak długo istnieje Tirpitz, konieczne jest posiadanie dwóch okrętów typu King George V, zdolnych do wspólnego działania. Aby te dwa okręty mogły skutecznie działać, musimy mieć trzy okręty tej klasy na naszych wodach. Istnieje bowiem możliwość uszkodzenia jednego z nich przez torpedę, bombę lub minę. Może także zaistnieć konieczność poddania remontowi. Dwa dni później premier opowiedział: Tirpitz jest dla nas dokładnie tym, czym na Oceanie Indyjskim jest dla japońskiej marynarki King George V. Wywołuje lęk i poczucie zagrożenia we wszystkich punktach jednocześnie. Pojawia się i znika, powodując bezpośrednią reakcję i zakłócenia po naszej stronie. Churchill odgadł intencje Hitlera, który chciał, aby największe okręty Kriegsmarine, zbyt nieliczne, by stanąć do otwartego boju z Royal Navy, były tylko postrachem brytyjskiej marynarki. Na wieść o wyjściu Tirpitza z macierzystego portu Wilhelmshaven i przejściu do Norwegii Churchill pisał: od trzech dni wiadomo, że Tirpitz przebywa w Trondheim. Zniszczenie lub nawet uszkodzenie tego okrętu jest obecnie naszym największym zadaniem na morzu. Jednakże zniszczenie pancernika kotwiczącego w norweskim fiorcie stanowiło niezwykle trudne zadanie. Był za daleko, aby mogły go dosięgnąć bombowce startujące z lotnisk w Anglii lub Szkocji. Samoloty z lotniskowców musiałyby przedzierać się przez bardzo silną naziemną i powietrzną obronę przeciwlotniczą. Strome brzegi fiordu utrudniłyby atak, a gęsta zasłona dymna wypuszczana na pierwszy sygnał alarmu zakryłaby dokładnie sylwetkę pancernika, uniemożliwiając bombowcom odnalezienie celu. Tirpitza nie mogłyby dosięgnąć torpedy okrętów podwodnych. Wejście do przystani zamykały sieci, a wody fiordu patrolowane były przez ścigacze z hydrofonami i bombami głębinowymi. Okręt, który pokonałby wszystkie zapory i ominął polujące na nie jednostki, miał niewielkie szanse skutecznego strzału, gdyż kadłub pancernika osłaniały sieci zatrzymujące torpedy. Anglicy, nie mogąc zniszczyć pancernego kolosa, zdecydowali się uderzyć tak, aby ograniczyć możliwości poruszania się Tirpitza. Wiedzieli, że okręt wychodzący w morze musi mieć zagwarantowaną możliwość remontu i usunięcia ewentualnych uszkodzeń, które mogłyby powstać w czasie rejsu i walki. Jedyne takie miejsce znajdowało się w porcie Saint-Nazaire, gdzie Francuzi wybudowali ogromny, suchy dok Fort Mecluse, nazywany również Fort Louis Joubert lub Fort Normandie, gdyż wybudowano tam wielki liniowiec pasażerski Normandie. Dok umożliwiał budowę i naprawę okrętów o wyporności do 85 tysięcy ton. Wydawałoby się, że najprostszym sposobem likwidacji doku jest wysłanie bombowców, ale taki plan został szybko zarzucony. Uznano, że nalot spowodowałby poważne ofiary wśród francuskich mieszkańców miasta, a prawdopodobnie nie udałoby się trafić w najważniejsze miejsca doku, stacje pomp uruchamiających ogromne wrota wodoszczelne i same wrota, bez których dok nie mógłby funkcjonować. Dlatego też zadanie zniszczenia Fort Mecluse powierzono komandosom, których akcja miała największe szanse powodzenia. Było wcześnie rano, gdy Charles Newman wysiadł z pociągu na dworcu King's Cross w Londynie. Rozejrzał się niezdecydowanie po peronie. Rzadko bywał w stolicy i zawsze czuł się tu niepewnie. Gubił się w plątaninie uliczek, nie potrafił zapamiętać nazw placów i dotrzeć pod właściwy adres. Z tego też powodu postanowił nie ryzykować jazdy po stolicy autobusem, lecz skierował się na postój taksówek, których rząd czernił się przed dworcem. Podróż ze Szkocji była długa i monotonna i Newman miał wystarczająco dużo czasu, aby rozważyć, dlaczego wyzwano go nagle do sztabu generalnego. Sądził, że pozna tam plany walki, do której zostanie wysłany wraz ze swymi komandosami. Był urodzonym żołnierzem. Choć przed wojną los skazał go na wykonywanie zawodu przedsiębiorcy budowlanego, zarabiał nieźle, mieszkał w pięknym domu w Szkocji, żonie i córce zapewniał komfortowe życie, ale ciągnęło go do wojaczki. Przez dwa wieczory w tygodniu oraz w pierwszy i trzeci weekend każdego miesiąca wyciągał mundur z szafy i udawał się na ćwiczenia Armii Terytorialnej. Mijały lata, aż 3 września 1939 roku Wielka Brytania wypowiedziała wojnę Niemcom. Newman już w stopniu majora włożył mundur na stałe, a gdy w czerwcu 1940 roku zapadła decyzja o utworzeniu oddziału komandosów, jemu powierzono zorganizowanie i dowodzenie numeru 2 komando. Zabrał się do tego z ogromnym zapałem i w marcu 1941 roku oddział rozpoczął szkolenie, mordercze szkolenie. Newman nie żałował potu własnego ani żołnierzy. Najpierw trenowali w Devonshire, gdzie przechodzili, jak to nazywał dowódca, proces utwardzania. W wydanej przez siebie instrukcji major przewidywał, że żołnierze muszą utrzymywać najwyższy stan fizycznej kondycji. Żołnierze wszystkich stopni muszą być przygotowani do pokonania dystansu 5-7 mil w ciągu godziny, czyli 8-10 kilometrów, w terenie każdego rodzaju, w pełnym oporządzeniu bojowym. Przykładowe ćwiczenie. A 7 mil, czyli 11,2 kilometra, w ciągu godziny, marsz i bieg. B 15 mil, czyli 24 kilometry, w ciągu 4,1 godziny, a po przebyciu wyżej wymienionych dystansów być gotowym do walki natychmiast, ćwiczenie A, lub po dwugodzinnym odpoczynku, ćwiczenie B. Po kilku miesiącach utwardzania komandosi pojechali do zamku w Achnabury w Szkocji, gdzie tuż za bramą musieli przemaszerować przed rzędem grobów z tabliczkami. Źle przygotowywał linę do wspinaczki. Przebiegł przed karabinem maszynowym w czasie zajęć strzeleckich i tym podobne. Oczywiście groby były puste, ale widok cmentarnej alei miał być ostrzeżeniem, że nowo przybyli nie mogą liczyć na łatwe sukcesy. Rzeczywistość przeszła jednak najgorsze obawy. Każdego dnia trenowali wspinaczkę, walkę w mieście, wyjeżdżali nad morze ćwiczyć desantowanie z okrętów albo po prostu odbywać przejażdżki, tyle że po wzburzonym morzu lub w czasie lodowatych wichrów. Po paru miesiącach Newman zyskał pewność, że jego oddział jest pod każdym względem przygotowany do akcji, ale o żadnej jakoś nie było słychać. Komandosi zaczynali się nudzić. Tracili ochotę do dalszych ćwiczeń, skoro ich wysiłek nie był wykorzystany. Dochodziło do bujek i awantur w pubach. W ten sposób uchodziła z żołnierzy gromadzona przez całe miesiące agresja. Newman uznał, że najlepszym rozwiązaniem będzie nowa porcja treningu i zabrał swoich chłopców na Hebrydy, aby tam w mroźnej pogodzie ćwiczyli desantowanie na kamieniste plaże. Miał jednak świadomość, że długo nie utrzyma oddziału w ryzach. Wezwanie do Londynu przyjął z ulgą i nadzieją na operację, w której chłopcy będą mogli wykazać swe umiejętności. Konferencja w sztabie generalnym rozpoczęła się o godzinie 11. Prowadził ją generał Charles Haydon, dowódca Special Service Brigade, w której skład obok 11 innych oddziałów wchodziło komando numer 2. Pierwsze słowa generała wcisnęły Newmana w fotel. Haydon zaproponował bowiem omówienie planów letniego treningu. Jednakże zniechęcenie, jakie ogarnęło majora, szybko zostało zastąpione ekscytacją, gdy po skończonej naradzie Haydon wziął go na bok i polecił, aby wytypował 100 żołnierzy na kurs walk w mieście. Newman spojrzał ze zdziwieniem. Jego żołnierze od wielu miesięcy uczyli się zdobywania domów, budowania stanowisk obronnych i przyswajali skomplikowaną wiedzę na temat miejskich bitew. Nie było potrzeby wysyłania ich na kurs tego typu. Nie zaprotestował jednak przeciwko projektowi. Skoro chcą przygotowywać żołnierzy do walki w mieście, to znaczy, że chodzi o konkretną akcję w konkretnym mieście, pomyślał. Za dwa dni przybędę do pana jednostki, oznajmił generał. I ta zapowiedź rozwiała wszelkie wątpliwości Newmana. Wracał do Szkocji w doskonałym nastroju. Był pewien, że generał przywiezie plan operacji, choć zastanawiała go tajemniczość, która towarzyszyła zachowaniu dowódcy Special Service Brigade. Po co wzywano majora na konferencję w sprawie szkolenia? Dlaczego generał zdecydował się przyjechać do Szkocji? Sprawa wyjaśniła się, gdy w kwaterze Newmana w Ayr generał położył na biurku plik dokumentów dotyczących francuskiego portu w Saint-Nazaire. Chodziło o największą z dotychczasowych operacji sił specjalnych. Aby ukryć przygotowania do niej przed niemieckimi szpiegami, oficjalnie zorganizowano konferencję w sprawie treningu komandosów. Tego dnia Newman, mianowany dowódcą ataku na port, siedział do późna w nocy nad zdjęciami lotniczymi i meldunkami wywiadu. Port Nazaire położony był u ujścia Loary, w odległości około 10 km od morza. Dok Form Écluse odgrywał podwójną rolę. Służył naprawie i budowie dużych jednostek, a gdy nie był potrzebny do tego celu, wykorzystywano go jako śluzę między Loarą a basenem. Jego długość wynosiła około 350 metrów, szerokość 50 metrów. Zamykały go ogromne przesuwane wrota o długości 54 metrów, wysokości 16,8 metra i grubości 10,5 metra. Tylko tak potężna konstrukcja mogła wytrzymać ogromny napór wody. Tuż obok wrót, na zachodnim brzegu, umieszczono maszyny uruchamiające je. Na południowym brzegu znajdowała się stacja pomp opróżniających dok z wody. Mniejsze statki i okręty mogły dostać się do basenów portowych przez śluzy tzw. Starego Wejścia lub przez Avanport, skąd kanał z czterema śluzami prowadził do basenu Saint-Nazaire, gdzie Niemcy przystąpili do budowy ogromnych bunkrów przeznaczonych na przystanie dla okrętów podwodnych. W wielu punktach ustawiono stanowiska dział kalibru 20, 37 i 40 mm. Wdarcie się do portu wydawało się zadaniem samobójczym. Newman poznał wkrótce dowódcę morskiej części operacji, komandora Roberta Ridera, nazywanego z racji inicjałów Red. Był to człowiek o bogatej przeszłości. Przed wojną służył na okręcie podwodnym, później dowodził statkiem badawczym działającym w rejonie Antarktydy. Tuż po wybuchu wojny powierzono mu dowodzenie okrętem pułapką, tak zwanym Q-Ship. Był to frachtowiec uzbrojony w wiele starannie zamaskowanych dział. Jego zadaniem było krążenie po Morzu Północnym w poszukiwaniu U-botów. Autorom tego planu wydawało się, że niemiecki okręt, widząc samotny statek, nie zechce posłać go na dno za pomocą torpedy, lecz wynurzy się, aby ostrzelać z działa. A wówczas Q-Ship zrzuci pokojową maskę i rozpocznie ogień ze swej pokładowej artylerii. Ryder miał jednak pecha. U-bot nie wynurzył się, lecz strzałem z torpedy posłał na dno jego okręt. Komandor, któremu się udało w ostatniej chwili uchwycić jakieś belki, spędził w wodzie 4 doby bez jedzenia i picia, aż odnalazł go jakiś okręt. Wkrótce potem oddano pod jego komendę okręt transportowy Prince Philip, ale i ten u wybrzeży Szkocji poszedł na dno po zderzeniu we mgle z innym okrętem. Ryder ponownie stanął na mostku kapitańskim statku transportowego, który w tajemniczych okolicznościach też zatonął. Tego było już za dużo i admiralicja odesłała szczęśliwego, pechowego komandora do pracy na lądzie, gdzie został ekspertem do spraw zwalczania niemieckich wojsk inwazyjnych, gdyby pojawiły się one u brzegów Anglii. Pewnego lutowego dnia Red wyruszył na wezwanie do Londynu do dowództwa operacji połączonych Combined Operations, na którego czele od października 1941 roku stał Lord Mountbatten. Panowie, to jest cel największej z dotychczasowych akcji komandowskich, rozpoczął wyjaśnienia Mountbatten, wskazując makietę stojącą na dużym stole pośrodku pokoju. Nadaliśmy jej kryptonim Chariot. Do portu wedrą się nasze jednostki z komandosami, którzy desantują się na nabrzeża i przystąpią do niszczenia najważniejszych urządzeń. Główne zadanie wykona okręt z ładunkami wybuchowymi. Staranuje on wrota suchego doku, niszcząc je całkowicie. Był to pomysł kapitana Hughes Halleta, szybko zaakceptowany przez Mountbattena. Ryder rozglądał się po sali. Kazano mu przyjechać do Londynu, więc uczynił to, ale nie pojmował w jakim celu. Oczywiście cały rejon jest strzeżony przez silne niemieckie oddziały. Przejście okrętu, który staranuje wrota oraz jednostek z komandosami, odbywać się będzie prawdopodobnie pod ogniem dział nadbrzeżnych. Sądzę jednak, że uda nam się odwrócić uwagę ich obsługi przez równoczesny nalot bombowy, kontynuował Lord. To oczywiście tylko główne zarysy planu, którego szczegóły przygotuje zespół ekspertów z Combined Operations. Dowódcą całej operacji będzie pułkownik Charles Newman. Tak jest. Newman wstał i skinął głową. Morską częścią operacji dowodzić będzie komandor Robert Ryder. Mountbatten zawiesił głos, aby dać czas na podniesienie się i przedstawienie zebranym wymienionego oficera. Ale Ryder nawet nie drgnął. Komandor Ryder, powtórzył Mountbatten dobitniej. Ja? Sir, to chyba jakieś... Ryder wstał powoli, a na jego twarzy malowało się tak bezgraniczne zdumienie, że Mountbatten uśmiechnął się. Czy ma pan coś przeciwko tej nominacji? Zapytał. Ależ nie, sir, wykrzyknął Ryder. To zaszczyt. Narada zakończyła się szybko. Rozpoczynał się najtrudniejszy okres szczegółowego przygotowania akcji. Przede wszystkim należało wybrać okręt. Specjaliści nie mieli wątpliwości, że powinien być to niszczyciel, gdyż tylko taki okręt można było opancerzyć, tak by miał szansę przedrzeć się przez ogień nabrzeżnych baterii. Pierwotnie wybór padł na polski niszczyciel Burza. Na początku roku 1942 okręt ten wszedł do Portsmouth, gdzie miał być poddany gruntownemu remontowi. Anglicy narzekali, że Burza jest jednostką nietypową w ich flocie, co powoduje ogromne kłopoty z dobraniem części zamiennych i uzupełnianiem wyposażenia. Dlatego właśnie zaproponowali, żeby to polski niszczyciel staranował bramę doku. Kierownictwu marynarki wojennej nie odpowiadała jednak zamiana pięknego okrętu w taran i zdecydowanie odmówiło zgody na użycie jednostki stanowiącej polską własność. Wtedy Newman i Ryder wypatrzyli przy nabrzeżu portu w Portsmouth Campbelltown, stary eks-amerykański niszczyciel USS Buckman, dostarczony Wielkiej Brytanii wraz z 50 innymi okrętami w zamian za zgodę na korzystanie przez USA z baz w rejonie Karaibów. Należało oczywiście niszczyciel przygotować do niezwykłej misji i Newman postanowił osobiście dokonać inspekcji. Wczesnym rankiem wyruszył do portu, ale przy trapie drogę zagrodził mu Ryder. Wybierasz się na pokład? Tak. Chcę się rozejrzeć po tym okręcie, odparł Newman, zdziwiony takim powitaniem. A jeżeli w pobliżu jest jakiś niemiecki szpieg, to sądzisz, że nie zwrócił uwagi, iż po pokładzie niszczyciela chodzi sobie oficer wojsk lądowych? Newman cofnął się skonfundowany. Od razu będzie wiadomo, że przygotowujemy jakąś akcję. Mówił wyraźnie zadowolony z siebie Ryder. Ach, te szczury lądowe, dodał, gdy Newman oddalił się o parę kroków i podążył za nim. 10 marca Campbelltown przeszedł do Devonportu, gdzie został poddany koniecznym zmianom. Przede wszystkim trzeba mu było ująć nieco ciężaru, by w ten sposób zmniejszyć o 1,20 m zanurzenie. Z 4,4 do 3,2 metra. Było to konieczne, gdyż zakładano, że niszczyciel będzie musiał dostać się do doku przez płytkie wody ujścia Loary, gdzie było wiele mielizn. Po 9 dniach, gdy zdemontowano 3 działa kalibru 100 mm, wyrzutnie torpedowe, bomby głębinowe itd., okazało się, że zanurzenie zmniejszyło się tylko o 90 cm. Oznaczało to, że przy prędkości 15 węzłów między kilem okrętu a dnem pozostanie tylko 60 cm. Nie było jednak rady. Campbelltown zmienił się całkowicie. Mostek obłożono pancernymi płytami o grubości 12 mm, chroniących załogę przed pociskami z broni maszynowej i działek kalibru 20 mm. Na pokładzie przyspawano 4 rzędy stalowych płyt o tej samej grubości, za którymi mogli skryć się komandosi. W miejsce zdemontowanych dział wstawiono 8 działek Oerlikona kalibru 20 mm, a na dziobie ustawiono działo 12-funtowe. Zmieniła się również sylwetka okrętu. Z poczciwego czterokominowca wycięto 2 kominy, a pozostałe 2 skrócono. Dzięki tym wszystkim zmianom eksamerykański niszczyciel upodobnił się do niemieckich okrętów typu Möwe, które często zawijały do Saint-Nazaire. Można więc było liczyć na to, że wygląd niszczyciela zmyli w pierwszej chwili załogi nabrzeżnych baterii. Pozostał problem zamontowania ładunku wybuchowego. Była to bardzo trudna sprawa. Eksplozja musiała nastąpić po paru godzinach od staranowania wrót, tak aby załoga i komandosi mieli czas opuścić okręt i oddalić się na bezpieczną odległość. Ładunek powinien znajdować się możliwie najbliżej dziobu, który wryje się we wrota, a jednocześnie należało zabezpieczyć go przed eksplozją w wyniku zderzenia. Jak nie dopuścić do zdemontowania zapalników przez niemieckich saperów, którzy na pewno wejdą na pokład po opuszczeniu go przez Brytyjczyków? Te problemy rozwiązali dwaj eksperci od broni, porucznik Nigel Tibbets i kapitan Pritchard. Uznali, że najlepsze miejsce na założenie materiałów wybuchowych znajduje się tuż za stalowym słupem podtrzymującym pokład w miejscu zamontowania wieży artyleryjskiej. Konstrukcja dawała pewność, że ta sekcja kadłuba nie zostanie zgnieciona przy taranowaniu wrót doku. Tam też złożono 24 bomby głębinowe, zawierające łącznie 4 tony i 250 kg materiału wybuchowego. Wszystkie zostały połączone za pomocą Cortex, wodoodpornych zapalników zespolonych z głównym zapalnikiem, tak zwanym ołówkowym, uzbrajającym się w wyniku uderzenia i działającym z 8-godzinnym opóźnieniem. Całość zamknięto w stalowym pudle oblanym betonem, co dawało pewność, że Niemcy po wejściu pod pokład nie zorientują się szybko, co zawiera betonowy kloc. Gdyby Campbelltown zawiódł i nie udało mu się dotrzeć do doku, do akcji miał przystąpić ścigacz torpedowy MTB-74.